Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Watykanie zaprezentowano lineamenta na przyszłoroczny synod biskupów o Słowie Bożym. Program rozpoczniemy od przedstawienia tego dokumentu. Następnie arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przybliży postać Friedricha Józefa Haza. W Moskwie trwa konferencja poświęcona temu niemieckiemu lekarzowi. Na zakończenie w ramach rubryki Papieskie Uczelnie Wiecznego Miasta zaprezentujemy Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza. 27 kwietnia na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła to temat 12 zwyczajnego zgromadzenia ogólnego synodu biskupów. Odbędzie się ono w Rzymie w październiku przyszłego roku. W ramach przygotowań do obrad synodalnych zaprezentowano dziś wstępny dokument roboczy zwany lineamenta. Dokument ma 3 rozdziały. Pierwszy nosi tytuł Objawienie Słowo Boże Kościół. Drugi dotyczy roli Słowa Bożego w życiu Kościoła, a trzeci w jego misji. Po każdej części dokumentu umieszczono kwestionariusz. Episkopaty krajowe oraz inne instytucje kościelne mają udzielić odpowiedzi na zamieszczone w nich pytania. W oparciu o nie opracowany zostanie dokument roboczy na obrady synodu, zwany Instrumentum Laboris.
Lineamenta zaprezentował w watykańskim biurze prasowym sekretarz generalny Synodu Biskupów. Arcybiskup Nikola Eterowicz wskazał, że interpretacja Słowa Bożego jest zadaniem Kościoła. Winien on zwracać uwagę także na wkład nauk humanistycznych, zwłaszcza hermeneutyki. Musi zarazem unikać niebezpieczeństw związanych z interpretacjami samowolnymi czy pomniejszającymi, takimi jak fundamentalizm, lektura ideologiczna, czysto ludzka, bez oparcia w wierze. Niebezpieczny jest też rozdział między słowem głoszonym a życiem wiernych. Natomiast podsekretarz synodu, ksiądz Fortunato Frezza, zwrócił m.in. uwagę na szerokie uwzględnienie w prezentowanym dokumencie myśli Benedykta XVI o interpretacji Słowa Bożego.
Świadectwo życia świętego lekarza z Moskwy stoi w centrum konferencji poświęconej Friedrichowi Józefowi Haazowi. W Moskwie, gdzie odbywa się spotkanie, otaczał on w XIX wieku opieką medyczną i dobroczynną najbiedniejszych i opuszczonych. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny. Konferencja została zorganizowana przez metropolitę moskiewskiego arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, z którym rozmawia ksiądz Józef Polak.
Księże arcybiskupie, dlaczego właśnie teraz przypominamy postać tego lekarza?
Niemiec pochodzenia, katolik niemiecki, który na zaproszenie znanych ludzi z Moskwy przyjechał do Rosji jeszcze w początku XIX wieku i pozostał na zawsze tam. Miał przed sobą otwarte bramy i drogę do wielkiej kariery, osobiście był znany dla cara i tak dalej, ale wybrał najbardziej ludzi potrzebujących. Jako lekarz więźniowy opiekował się właśnie zesłańcami i na pewno nie z jednym Polakiem spotkał się. Na pewno w tym czasie tak wiele zrobił dla tych ludzi, którzy byli zesłani. Nie tylko pomagał materialnie, nie tylko leczył, ale również i duchowo. On nawet przygotował taką książeczkę, którą każdemu dawał. Są te cytaty z Ewangelii, takie zasady moralnego życia człowieka i tak dalej. Każdemu musiał dać. Tak samo prosił księży, aby byli, aby tych zesłańców zostawiano na pewien czas w Moskwie, mogli być w spowiedzi, komunię świętą przyjąć i tak dalej. Więc wielki człowiek, o którym pamięta do dnia dzisiejszego Rosję, szczególnie Moskwa. Są ulice jego imienia, pomniki, szpitale jego imienia, niemiecka szkoła jego imienia jest w Moskwie. W innych miastach też on badał kaukaskie wody mineralne i tam też znają jego bardzo dobrze, więc człowiek, o którym bardzo dużo książek napisane w Rosji, od dawna już prowadzony jest proces beatyfikacyjny, ale tutaj wyszła jeszcze encyklika Deus Caritas, gdzie papież Benedykt XVI mówi, że praca charytatywna należy do przyrody Kościoła, nie tylko przepowiadania Słowa Bożego, nie tylko uświęcenia ludzi, ale tak samo i diakonia. Więc my postanowiliśmy zorganizować w tym roku konferencję. Hasłem służenia były słowa spieszcie, czynić dobro. Te same słowa wybrane właśnie jako hasło tej konferencji. Cel tej konferencji przede wszystkim intensyfikować proces beatyfikacyjny tego wielkiego człowieka. No i papież po prostu bardzo pięknie powiedział i ja sprezentowałem dla Ojca Świętego kompendium katechizmu Kościoła katolickiego w języku rosyjsku i książkę o Hazie. A więc on spytał, jak idzie proces beatyfikacyjny. To jest bardzo dobrze, bo to musi nas wszystkich zmobilizować.
Podejmijmy to pytanie, jak idzie?
Procesem zajmuje się diecezja z Kolonii, z Niemiec. U nas jest wicepostulator, który zbiera te dokumenty. Kardynał Meissner przysyła swojego przedstawiciela na tą konferencję i akurat on przedstawi konkretną sytuację, w jakiej jest. Powiem, że w Moskwie bardzo wielu ludzi, nie tylko katolików, a tak samo i prawosławnych i protestantów, zna tego człowieka. Na przykład w konferencji weźmie udział z Woronieża prawosławny metropolita Sergiusz, który odpowiedzialny jest za pracę charytatywną w moskiewskim patriarchacie. Niektórzy uczestnicy tej konferencji tak samo z wykładami wystąpią, to są prawosławni. Ciekawostką jest to, że na przykład jak zmarł dr Haas, w ten czas metropolitą prawosławnym w Moskwie był Filaret, w ten czas nie było patriarchy, Filaret dał pozwolenie dla księży prawosławnych odprawić nabożeństwo żałobne za katolika zmarłego. I więc jeden z wykładów będzie, jak prawosławni modlą się za wyznawców innych konfesji. Więc proces idzie i jeżeli pójść na cmentarz, tam zawsze są kwiaty, zawsze są świece, ludzie liczą jego za świętego.
No właśnie, jednym z warunków jest pamięć, ale też i kult. Czy są przypadki, że ktoś na przykład szuka jego wstawiennictwa już teraz?
Są i jest specjalna modlitwa, są przypadki, niektóre już podobne coś do cudu. No zobaczymy, to musi komisja badać, ja nie mogę powiedzieć, ale przesłanki na to są.
Słowem, to postać sługi Bożego, lekarza Friedricha Józefa Haasa, którą przypomina konferencja w Moskwie. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem w studiu był metropolita moskiewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta.
Angelikum, mówi ojciec Igor Piotrkowski, sekretarz generalny Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza.
Historia naszego uniwersytetu sięga połowy XVI wieku, kiedy to prowincje dominikańskie, włoska i hiszpańska ufundowały kolegium imienia Świętego Tomasza w Rzymie, które znajdowało się początkowo przy klasztorze Minerva. Pod koniec XIX wieku w kolegium, w którym już funkcjonował fakultet teologiczny, został dołączony również fakultet filozofii oraz fakultet prawa kanonicznego. Dzięki błogosławionemu ojcu Cormier, ówczesnemu generałowi zakonu dominikanów, na początku XX wieku kolegium świętego Tomasza uzyskało tytuł papieski. Od tego też czasu, jak również i wcześniej, na naszej uczelni studiowali nie tylko dominikanie, ale również księża i zakonnicy z innych zgromadzeń. W 1963 papież Jan XXIII podniósł rangę Kolegium Świętego Tomasza do Uniwersytetu Papieskiego. Obecnie w naszej uczelni mamy 4 fakultety: teologii, filozofii, prawa kanonicznego oraz nauk społecznych. Ciekawostką i bardzo dużą specyfiką pośród innych uniwersytetów są sekcje angielskie, które znajdują się na fakultecie teologii oraz filozofii. Na wszystkich 4 sekcjach studenci studiują po włosku, a na tych 2 dodatkowo mogą studiować również po angielsku. Również specyfiką naszego uniwersytetu są sekcje tomistyczne, zarówno na wydziale filozofii, jak i teologii, dzięki którym studenci mogą wgłębiać się w myśl świętego Tomasza. Na naszym uniwersytecie studiuje około 1200 studentów. Pochodzą oni z 92 krajów, z czego największą grupę, około 250, stanowią studenci ze Stanów Zjednoczonych. Drugą, jeśli chodzi o liczebność, to Włosi, ale również inne nacje jak Nigeryjczycy, Boliwijczycy, Bułgarzy, Pakistańczycy, Hindusi, studenci z Haiti oraz oczywiście Polacy. Obecnie na naszej uczelni studiuje 47 Polaków, z czego 11 osób to są Świeccy. Świeccy stanowią grupę około 35%. Jeśli chodzi o osoby związane z historią, czy też czasami obecnymi naszej uczelni, bardzo ważną rolę odgrywa jeden z naszych absolwentów, papież Jan Paweł II. Wśród znanych kardynałów, którzy są absolwentami naszej szkoły, jest m.in. obecny prefekt Kongregacji do Spraw Świętych, kardynał Sarajwa. Wśród innych absolwentów możemy odnaleźć biskupów i arcybiskupów, Sochę, Gosłowskiego, Karpińskiego, Janiaka. Wśród profesorów naszej uczelni odnajdujemy również kardynała Cotier oraz biskupa Kiernikowskiego. Wykłada również u nas teolog domu papieskiego, ojciec Wojciech Giertych. Wśród profesorów Polaków ojcowie Kaczyński, Trybka, Kochaniewicz, Jan Śliwa, ojciec Degórski, ksiądz Domagała oraz pani profesor Frugalska. Angelikum znajduje się w samym centrum Rzymu, co umożliwia naszym studentom bardzo dogodny dojazd.
Piotr Kulczycki, student teologii. Nasz uniwersytet oferuje naprawdę niepowtarzalny klimat przypominający Akademię Platońską, gdzie kontakt z profesorami jest bardzo bezpośredni. Zawdzięczamy to przede wszystkim małym grupom studentów, dlatego że Angelikum nie jest dużym uniwersytetem. Wszyscy się praktycznie znają, wszyscy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami. Owocuje to dobrymi relacjami między profesorami i studentami. Ogromnym oczywiście atutem uniwersytetu jest jego międzynarodowość. Jest bardzo wielu studentów pochodzących z różnych, czasami egzotycznych krajów. I na sekcji angielskiej, i na sekcji włoskiej pozwala to na bliższe kontakty, poznanie się wzajemne, zobaczenie kościoła, czasami pochodzącego z bardzo odległych krajów, porozmawianie czy podzielenie się opinią na temat współczesnych problemów kościoła, również z osobami pochodzącymi z Azji czy z Afryki, pozwala na dostrzeżenie takich aspektów, które być może nie są dostrzegane, kiedy przebywamy tylko i wyłącznie w naszym narodowym gronie. Nasza uczelnia oferuje nie tylko formację intelektualną, ale pozwala nam pogłębić również nasze życie duchowe. Są dwie msze święte, rano po angielsku i w południu po włosku. Jest również zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest to miejsce, którym wielu studentów spędza sporo czasu. Jest to miejsce naprawdę cichej adoracji i bezpośredniego spotkania z Panem Bogiem. Jak wielokrotnie i wielu teologów to powtarzało, teologii nie studiuje się tylko i wyłącznie w bibliotece nad książkami, ale studiuje się również na kolanach przed Panem Bogiem. Mamy do dyspozycji również kapelana, spowiedników, ojców duchownych, którzy pomagają studentom w ich rozwoju czy w ich formacji, w lepszym przygotowaniu się do kapłaństwa. Mamy również możliwość uczestniczenia w kursach praktycznych, takich, które przygotowują późniejszych kaznodziejów do bezpośredniej pracy. Oczywiście księża są tutaj przygotowywani do głoszenia kazań. Osoby świeckie mogą również uczestniczyć w tych lekcjach, na przykład lekcje również spowiednictwa, które są w zasadzie ćwiczeniami, gdzie studenci mają możliwość spróbować jak gdyby na sucho, z jakimi problemami mogą się spotkać.
Dorota Przydanek, jestem studentką Fakultetu Nauk Społecznych Angelikum. Nasza uczelnia obok wymiaru intelektualnego oferuje również pogłębianie zainteresowań kulturalnych. Działa od wielu lat biuro studentów, które raz w roku organizuje wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla profesorów i studentów naszej uczelni.
Stowarzyszenie Studentów koncentruje się w zasadzie na dwóch aspektach. Z jednej strony jest to działalność kulturalna, są organizowane różne imprezy, na wycieczka, w której biorą udział i studenci, i profesorowie. Zawsze bardzo mile wspominana później po latach przez wszystkich studentów. Pozwala to moment, kiedy studenci mają więcej czasu i bezpośrednią możliwość nawiązania nawet przyjaźni z profesorami. Stowarzyszenie Studentów pomaga również studentom w zorganizowaniu takich codziennych aspektów życia w Rzymie. Pomaga znaleźć stancję, pomaga załatwić książeczkę zdrowia, zorganizować swoje życie tutaj w wiecznym mieście. Stowarzyszenie to jest otwarte na wszystkich studentów. Również, co nie zostało jeszcze powiedziane, na naszej uczelni studiują nie tylko chrześcijanie, ale również osoby z innych wyznań. Mieliśmy studenta, który był mnichem buddyjskim. Aktualnie jest kilka osób, które są muzułmanami. Również kontakt z tymi osobami, taka bezpośrednia wymiana myśli pozwala nam lepiej zrozumieć, nawiązać relacje, które miejmy nadzieję kiedyś w przyszłości będą owocowały.
Studenci na naszej uczelni mają możliwość skorzystania z biblioteki, w której w tym momencie znajduje się około 60 tysięcy woluminów. mają do dyspozycji również wiele pomieszczeń, z których mogą korzystać, mogą tam odpocząć, spędzić przerwę, zjeść coś. Oprócz tego jeszcze mamy salę, gdzie są komputery z dostępem do internetu i każdy ze studentów może podczas przerwy czy po wykładach skorzystać z komputera. Specyfiką zajęć na naszej uczelni są też małe grupy studentów. Wykładowcy na naszej uczelni oferują styl bardziej seminaryjny niż taki typowo wykładowy. Każdy ze studentów ma możliwość zadania pytania w trakcie wykładu, też ma możliwość prezentacji jakiegoś tematu, który czasami nawet jest nowy również dla profesora.
Niewątpliwie ciekawym pytaniem, które można sobie zadać, jest, co przyciąga osobę świecką na Uniwersytet Papieski. Z mojego osobistego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że mając doświadczenia uczelni państwowej w Niemczech, myślę, że uczelnia papieska może zaoferować zupełnie inny wymiar tej samej tematyki ujętej w inny sposób. Przykładem tego jest Angelikum.
Zwłaszcza osoby świeckie, studiując na Angelikum, chcą spojrzeć na to, co już często znają, w sposób zupełnie inny. Dzięki temu, że obok nauk społecznych mamy wydział teologii, filozofii, ekonomia, czy też wszystkie zagadnienia socjologiczne, które są tam wykładane, pozwalają studentom tego wydziału spojrzeć na pewne rzeczy zupełnie inaczej niż dotychczas. Widzą oni nie tylko cyferki, nie tylko procenty, ale również człowieka, który jest obecny, który stoi obok, który powinien być zawsze w centrum. Dzisiaj by się wydawało, że ekonomia i współczesny świat zapomina o człowieku, ale tak nie jest. I właśnie to mi się wydaje bardzo ważnym takim elementem i też przyczyną, dlaczego osoby świeckie przyjeżdżają i studiują na Angelikum. Z naszym uniwersytetem związanych jest około 20 uczelni na całym świecie, między innymi Uniwersytet z Minnesoty, gdzie co roku na każdy semestr przyjeżdża do nas w ramach programu Catholic Studies około 30 studentów amerykańskich. Inne uczelnie związane z uniwersytetem naszym mieszczą się również w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w Australii, na Malcie, tutaj we Włoszech w Bari oraz w Kijowie na Ukrainie. Dzięki tej wymianie młodzi Amerykanie nie tylko poznają pewną wiedzę, ale również mają możliwość spotkania się z kulturą, i to nie tylko europejską, ale również z kulturą afrykańską, czy również azjatycką.
My Polacy pochodzimy z kraju w zasadzie jednorodnego pod względem i kulturowym, i religijnym. Dla nas bezpośrednie spotkanie i przebywanie w grupie, gdzie my Polacy stanowimy w zasadzie mniejszość, kilka procent wszystkich studentów, pozwala nam spojrzeć bezpośrednio, dotknąć jak gdyby tych wszystkich problemów, które są przedmiotem wykładów. Dotyczy to szczególnie ekonomii rozwoju, zagadnień praw człowieka. W czasie wykładów, kiedy mamy możliwość również podyskutowania z profesorem, możemy zauważyć, jak te wszystkie problemy są widziane w sposób zupełnie różny przez studentów pochodzących z trzeciego świata, czy studentów pochodzących z krajów, które cały czas jeszcze są pod dominacją systemów totalitarnych, gdzie nie ma wolności i praw człowieka. Jest to bardzo, bardzo ważny element.
Nasza uczelnia wydaje kwartalnik, który nosi tytuł Angelikum, w której umieszczone są artykuły naszych profesorów, czasami również i studentów, na różne tematy. Oprócz tego Wydział Nauk Społecznych prowadzi swoje czasopismo, które się nazywa Oikonomia, które w całości jest redagowane przez studentów, natomiast artykuły zawarte w nim są również pisane przez profesorów. Każdego roku kilku z naszych profesorów wydaje również swoje książki i nie są to zbiory wykładów, które oni prowadzą. Bardzo często są to książki dotyczące tematów niezwiązanych z tym, co oni wykładają.
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza Angelikum zaprezentowali ojciec Igor wraz ze studentami. I to już wszystko w naszym piątkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.